Rozmowa dnia.
Magda Gałczyńska, witam ponownie. Marek Michalik, nowy, świeżo upieczony od wczoraj prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest Państwa i moim gościem. Były szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Witam.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Gratulacje na początek.
Dziękuję, jest mi bardzo miło.
No i jakie ma plany Pan, jeśli chodzi o strefę? Będzie ewolucja czy rewolucja?
Strefa łódzka bardzo dobrze się rozwija. Właściwie można powiedzieć, że od samego początku jest w pewnym sensie predestynowana właśnie do takiego niezłego rozwoju poprzez ilość, dużą ilość podstref w całym regionie.
A również przez położenie?
Ale także przez swoje położenie, tak? To położenie centralne Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna dosyć dobrze wykorzystuje, a czasem i ministerstwo właściwie je wykorzystuje poprzez to, że na przykład takie przedsięwzięcia pojedyncze gdzieś w okolicach Wielkopolski czy Mazowsza, tam, gdzie nie ma bliskości stref, no umiejscawia właśnie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, mimo że to jest inne województwo. To jest dobrze rozwijająca się strefa, o której trzeba myśleć w kategoriach do 2026 roku, bo tyle będzie funkcjonowała. I to musi być bardzo ważne narzędzie ministra rozwoju w tym przypadku, jeżeli chodzi o oczywiście ten program pana ministra i pana premiera Morawieckiego.
No tak, tylko ten program, wejdę w słowo, zakłada między innymi przyciąganie tego innowacyjnego, najbardziej nowoczesnego przemysłu, a my w tej chwili w strefie mamy głównie AGD, chemię i usługi. Głównie, nie wyłącznie, oczywiście.
Oczywiście, to też wynika z tej takiej strategii, która kiedyś została także przez Łódź przyjęta. Ona także była w pewnym sensie realizowana przez strefę. Ten klaster AGD no jest faktem. Prawdopodobnie ja tego nie sprawdzałem dawno, ale chyba nadal jest tak, że Łódź i region jest tym miejscem, gdzie produkuje się najwięcej sprzętu AGD w całej Europie. Więc tego też nie można zaniechać, tym bardziej, że ja wiem, że te firmy flagowe zamierzają także zrobić bardzo ciekawe przedsięwzięcia inżynierskie.
No tak, tylko ja właśnie pytam, w ramach tego wdrażania w życie programu ministra Morawieckiego, jakie tu ma pan plany? Bo to jest troszkę inny odbiorca.
Mogą. Otóż mogą. Oczywiście szukamy takiej możliwości klastrowej, ale myślę, że tutaj ten element, który będzie elementem pierwszym do takiego sprawdzenia, rozważenia i do ułożenia dobrej współpracy z ministerstwem, myślę tutaj przede wszystkim o panu ministrze, panu premierze Morawieckim, ale także panu ministrze Domagalskim, to jest kwestia tej współpracy łódzko-chińskiej.
I także, czyli jedwabny szlak.
I także poprzez strefę. Wiem, że tutaj są zaawansowane rozmowy, także rozmowy, myślę przede wszystkim o tych rozmowach, które są w ministerstwie. Nie znam szczegółów, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w strefie. Dopiero będę się z tym zapoznawał, ale wiem, że jak dwie strony chcą, to pewnie coś z tego uda się zrobić z pożytkiem dla Łodzi i regionu.
I jak pan myśli, co my moglibyśmy Chinom, co Chiny mogłyby nam? Bo tu by wypadało chyba ściągnąć, tak, patrzę oczywiście okiem laika, nie ekonomisty, ale wypadałoby ściągnąć chyba regionalnych producentów, mam wrażenie, że głównie żywności.
No, o ile ja dobrze wiem, to w Łódzkiej Specjalnej Strefie, ani chyba w żadnej strefie do tej pory, może się mylę.
Nie no, mleko jest. Nie,
mleko?
Tak? Jest mleko, tak. Bo sprawdzałam. Jedna ze spółdzielni mleczarskich jest, tak.
Ze spółdzielni mleczarskich. No ale musi pani przyznać, że biorąc pod uwagę gospodarkę Chin, to jest niewiele.
No raczej tak, rzeczywiście.
To nawet nie jest kropla mleka. Więc tak naprawdę wszystko jest przed nami. Jest kwestia po prostu znalezienia dobrych partnerów i może budowania tego w ten sposób, żeby ten pociąg tylko nie jeździł w jedną stronę, a w obie. Ja wiem, że to jest trudne. To, co mówię, to nie jest sprawa łatwa, ale w tym kierunku trzeba zmierzyć.
A jakieś plany konkretne, jeśli chodzi o łódzkich przedsiębiorców? Około łódzkich, oczywiście.
Na pewno strefa nie będzie zmieniała swojej polityki wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Chcemy, żeby to było nadal priorytetem. Na pewno mocniej postaramy się zachęcać łódzkich, lokalnych, polskich przedsiębiorców do tego, żeby zainteresowali się ofertą strefy. No i będziemy po prostu.
A ma pan pomysł, jak tych łódzkich zachęcać? Jakie to będą programy wsparcia, jakie ulgi?
To nie będą nowe ulgi, bo te ulgi są po prostu określone, są ściśle określone dokumentami także ministerstwa, więc tutaj nie może być dowolności. Natomiast oczywiście może być kwestia bardzo sprawnej obsługi, oczywiście może być kwestia takiej życzliwości, która jest zawsze oczekiwana przez inwestorów, bardzo dobrej opieki, którą się nad nimi roztacza.
No i ulgi podatkowe.
Tak? No i ulgi podatkowe, oczywiście. To wszystko będzie, tak jak myślę, że to wszystko też do tej pory było, zależy nam na tym, żeby strefa nie wytraciła swojego impetu. Nie chcemy nic zepsuć, chcemy tylko i wyłącznie poprawić. Jakie decyzje będą najbliższe, no to wszyscy zobaczą. Będziemy o nich informować.
No to o personalia zapytam, ponieważ wczoraj pracę stracił dotychczasowy prezes Tomasz Sadzyński i wiceprezes Witaszczyk. Wciąż pracują w strefie. Czy będą pracować?
Otóż oni nie stracili pracy, oni stracili funkcje
stanowiska. Swoje. Stanowiska, tak. To miałam na myśli.
To też zależy, nam zależy na tym, żeby to się odbywało w dobrej atmosferze. Nie ma żadnego powodu, żeby wykonywać jakieś nagłe ruchy. Chcielibyśmy i od razu zapowiedzieliśmy to na spotkaniu razem z panią wiceprezes, że będziemy chcieli zrobić audyt, mieć taki raport otwarcia. Bardzo chętnie przeczytamy wszystkie dokumenty, które są dokumentami takimi zamknięcia poprzedniego zarządu.
Jakaś moda na te audyty, naprawdę.
Nie, to nie jest moda. Myślę, że to powinna być, że to powinien być pewnego rodzaju standard i nie należy się tego bać. I to nie zdestabilizuje pracy strefy. Te sprawdzania, takie różnego rodzaju audyty właściwie trwają nieustannie.
I do kiedy chciałby pan strefą rządzić? Do 2026? Jakby się dało?
Nie wiem, proszę pani, jakoś muszę pomyśleć.
No plany trzeba mieć ambitne, no panie prezesie.
Wtedy miałbym lat, ale poważnie mówiąc,
ale to jest moją tylko 10
ambicją,
lat.
Tak, moją ambicją jest to, żeby jeszcze polepszać pracę strefy, żeby ta spółka uzyskała jeszcze lepszą ocenę, żeby ona się mieściła w ratingach jeszcze wyżej, więc no stawiamy sobie bardzo ambitne cele. Czy one wyjdą? Zobaczymy.
A nie będzie panu polityki brakowało? Były poseł, były wiceminister, były wiceprezydent miasta, szef klubu radnych.
No ja tutaj wchodzę z całym bagażem polityki, więc tak mam wrażenie, że się od niej nie uda oderwać. Ja nie przestaję być członkiem Prawa i Sprawiedliwości, nadal nim będę. Ja realizuję politykę tego
rządu. No to już nie będzie to samo, panie prezesie.
A to jest rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie będzie to samo, ale też powiem uczciwie, że ja od dawna wiedziałem, że jeżeli stworzy się taka możliwość przejścia do pracy we władzy wykonawczej, to ja będę chciał to zrobić. Bycie w opozycji tutaj w Łodzi i ciągłe ścieranie się z polityką pani prezydent Zdanowskiej, której nie popieramy, no było mało konstruktywne.
No i chyba frustrujące troszkę.
I frustrujące też oczywiście, więc tutaj przyznam szczerze, że jeśli chodzi o tą propozycję, która się wytworzyła, ja niezwłocznie z niej skorzystałem i jestem wdzięczny wszystkim, którzy mi zaufali.
Rozumiem, że pani Marta Grzeszczak wejdzie na pana miejsce w Radzie.
Pani radna Marta Grzeszczyk będzie...
Grzeszczyk, tak.
Będzie zaprzysiężona prawdopodobnie na najbliższej sesji.
A to pytanie polityczne, stricte. Kto szefem klubu radnych PiS?
A to dobre pytanie.
Odpowiedź chyba niełatwa.
Ale ja odpowiem tak, że tutaj politycznie, za co przepraszam, każdy z członków mojego klubu jest na tyle dobrze przygotowany, że może pełnić taką funkcję.
Pewnie kilkudziesięciu przewodniczących nie będziemy mieć.
Kilkunastu. Pewnie zdecydują o tym władze polityczne regionu.
A kiedy?
Myślę, że w najbliższym czasie. Muszą to zrobić bardzo szybko, być może, że nawet w tym tygodniu.
No to już jest jakaś perspektywa, a teraz jako byłego wiceministra środowiska chciałabym pana również częściowo politycznie, a częściowo ekologicznie zapytać, jak pan podchodzi do planu zwiększenia wycinki w Puszczy Białowieskiej, bo jaka jest reakcja środowisk ekologicznych i przypuszczam, że już wkrótce Unii Europejskiej, to możemy się domyślać.
Reakcja tych środowisk ekologicznych, ona była zawsze taka. Ja chcę powiedzieć, że kiedy ja współpracowałem z panem ministrem Szyszko i byłem wiceministrem w latach 1998-2001, to także ta sprawa stawała. Oczywiście wtedy nie było takiej plagi, jeżeli chodzi o tego kornika, ale ona już wówczas stawała i wówczas ona nie została zrealizowana w ten sposób, że była wycinka, ale wówczas rozmawiało się o tym, że polityka zrównoważonego rozwoju nie może polegać tylko i wyłącznie na tym, że chroni się zasoby przyrodnicze, a nie myśli się o tych ludziach, którzy tam mieszkają. Tam
tylko wie pan, ja się nad jedną rzeczą zastanawiam.
Tam są duże grupy społeczne, które dokładnie tam mieszkają i to objęcie, tym parkiem po prostu jest dla nich dramatycznie trudne. Oni nie mogą się...
No to tak jakby mówił mi pan wprost, że to jest dług wobec leśników.
Nie, tu trzeba znajdować kompromis. To jest sprawa kompromisu. Ja wierzę, że pan profesor Szyszko jest wybitnym specjalistą, jeżeli chodzi o...
Ale leśnikiem.
On jest specjalistą od biegaczowatych. Ja nie wiem, czy pani wie, co to jest, ale to są takie...
No uczciwie się przyznam, że nie.
Małe takie...
Sozologiem nie jest, tak. Czyli specjalistą od lasu nie jest.
Ale jest absolwentem i jest wykładowcą SGGW, więc nie mówmy o tym, że nie zna się na
Ja broń Boże tego nie mówię, ja tylko zastanawiam się, czy to nie jest troszkę inna optyka. Czy las mamy postrzegać, tym bardziej, że jest to jedyny chyba nizinny, naturalny las w tej części Europy. Nie dziewiczy, zaznaczę, naturalny las.
Naturalny.
Tak, tak, to jest zasadnicza różnica, bo tknięty był ludzką ręką.
To nie jest puszcza.
To nie jest puszcza, tak, ale jest to naturalny las, który mógłby być gigantycznym kapitałem, choćby turystycznym. Dlaczego nie iść w tym kierunku?
Ale on pozostaje kapitałem i będzie na zawsze kapitałem. Także proszę się nie obawiać. Pan profesor Szyszko i minister Szyszko jest naprawdę zdroworozsądkowym politykiem.
Dziękuję bardzo. Marek Michalik, od wczoraj prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prawo i Sprawiedliwość, do niedawna szef klubu radnych tej partii w Łodzi, od wczoraj bez mandatu. Dziękuję bardzo.
Zapraszam do strefy.